Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O wolności religijnej i społecznej roli chrześcijańskiego świadectwa obradują w Kalifornii rycerze Kolumba.
Kościół na świecie staje w obronie ludzkiego życia.
W Nigerii dokonano kolejnego krwawego zamachu na chrześcijan.
7 sierpnia witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Temat przestrzegania wolności religijnej znalazł się w centrum rozpoczynającej się w Anaheim w Kalifornii najwyższej konwencji rycerzy Kolumba. Jest to największa samopomocowa i charytatywna organizacja katolicka, aktywnie włączająca się także w obronę praw ludzi wierzących we współczesnym świecie.
W ostatnich miesiącach organizacja żywo sprzeciwiała się decyzjom administracji Obamy zagrażającym wolności religijnej. Chodzi szczególnie o nałożony na wszystkich pracodawców obowiązek zapewniania ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego bezpłatną antykoncepcję, sterylizację i środki wczesnoporonne.
Właśnie uznanie za wkład w obronę i popieranie wolności religijnej w USA wyraził w imieniu papieża rycerzom Kolumba watykański sekretarz stanu. Zwrócił on uwagę na ich niestrudzone wysiłki, by pomóc wspólnocie katolickiej rozpoznać i odpowiedzieć na bezprecedensową powagę tych nowych zagrożeń dla wolności Kościoła i publicznego świadectwa moralnego.
Świadectwo ludzi świeckich we współczesnym społeczeństwie jest dziś wręcz niezbędne, a ich głos powinien być wyraźnie słyszany, podkreśla zwierzchnik rycerzy Kolumba Karl Anderson.
Pozostajemy zjednoczeni z biskupami Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Widać to szczególnie teraz, kiedy w tak wyraźny sposób są oni wezwani do stawania w obronie wolności religijnej i wolności Kościoła, szczególnie w USA. Chodzi tu też o obronę prawa do wolności religijnej wszystkich Amerykanów. Dużą radością jest dla nas udział w naszej najwyższej konwencji wielu biskupów i kardynałów. Jest ich około 90.
Karl Anderson przypomina, że rycerze Kolumba nie tylko walczą o prawa ludzi wierzących, ale przede wszystkim aktywnie angażują się w pomoc charytatywną. Tylko w ubiegłym roku przekazali 158 milionów dolarów na ten cel, ofiarując jednocześnie ponad 70 milionów godzin swej pracy w wolontariacie.
Biskupi katoliccy w Stanach Zjednoczonych będą nieustannie opowiadać się za broniącą życia opieką zdrowotną, dostępną dla wszystkich, a zwłaszcza dla biednych i pokrzywdzonych. Między innymi takie słowa znalazły się w liście kardynała Daniela DiNardo do członków amerykańskiego kongresu. Jest to kolejny krok Kościoła w USA wprowadzonej już od ponad roku kampanii sprzeciwu wobec przygotowanego przez administrację prezydenta Obamy prawa reformującego zasady opieki zdrowotnej w tym kraju.
Kardynał DiNardo, który jest przewodniczącym Komisji Pro-Life amerykańskiego episkopatu, potwierdził, że jest nie do przyjęcia prawo, które zmusza pracodawców do finansowania w ramach ubezpieczenia praktyk przeciwnych życiu. Jest to oczywisty przykład pogwałcenia wolności sumienia.
Hierarcha ubolewa, że pomimo powszechnego sprzeciwu wobec tego prawnego przymusu wyrażanego przez organizacje religijne, prawników i opinię publiczną, kongres nadal nie podjął żadnych działań, by się tym regulacjom przeciwstawić. Bardziej niż kiedykolwiek zagrożona jest teraz wolność religijna. Dlatego też biskupi katoliccy Stanów Zjednoczonych i wielu innych ludzi żywi wielką nadzieję, że kongres podejmie pilne i fundamentalne działania w tej sprawie jeszcze w tym roku, konkluduje Purpurat.
Za bardzo racjonalną uznał kardynał Antonio Canizares zapowiedź reformy w Hiszpanii ustawy o aborcji. Prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który bierze udział w letnim kursie zorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet w Walencji, zaapelował o tworzenie kultury życia. Natomiast Alberto Ruiz Gallardón, hiszpański minister sprawiedliwości, podał do wiadomości, że deformacja płodu przestanie być usprawiedliwieniem dla przerywania ciąży.
Za niedługo będziemy się wstydzili aborcji. Trzeba zmienić mentalność i trzeba też zmienić ustawodawstwo, by móc zmienić mentalność, powiedział kardynał Antonio Canizares. Jego zdaniem eliminacja ludzkiej istoty nie może zależeć od tego, ile czasu żyje. Czy zabilibyśmy upośledzone 8-letnie dziecko albo 30-latka, pytał uczestników letniego kursu. Stąd zapowiedź reformy ustawy o aborcji, która ma wykluczyć deformację płodu jako powód do usunięcia ciąży, uważa za rzecz bardzo racjonalną. Jednocześnie kardynał Canizares apeluje o tworzenie kultury życia. Kościół nie jest zbiorem zakazów, ale wielkim tak dla człowieka, życia, rodziny, małżeństwa i seksualności. Wręcz przeciwnie do tego, jak jest przedstawiany przez określone środowiska. Prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wezwał też świeckich do większej obecności w życiu publicznym oraz by nie rozwadniać Ewangelii. Nowa ewangelizacja zależy od chrześcijan świeckich, podkreślił kardynał Antonio Canizares. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Metoda in vitro jest moralnie niedopuszczalna. Kolejny raz przypomina o tym Kościół na Malcie w związku z toczącą się w tamtejszym parlamencie dyskusją na temat zalegalizowania sztucznego zapłodnienia.
W liście zatytułowanym Celebracja ludzkiego życia biskupi Malty i Gozo przypominają, że cel nie może uświęcać środków. Wskazują zarazem trzy elementy, dla których metoda ta jest nie do przyjęcia z moralnego punktu widzenia. Pierwszy to godność ludzkiego życia, którego poczęcie winno się dokonać przez akt miłości małżeńskiej. Drugim jest konieczność ochrony życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Trzecim zaś elementem jest aborcyjny charakter tej techniki. Stosujący ją lekarze mają bowiem pokusę selekcji embrionów zdrowszych i eliminacji tych, które są słabsze. Kościół na Malcie przypomina zarazem, że bezpłodność nie jest równoznaczna z porażką związku, a także o tym, że wiele małżeństw zyskało szczęście dzięki adopcji dzieci.
Legalizacja eutanazji otworzy nowe ścieżki nadużyć wobec osób starszych i zagrożonych na różne sposoby. Tak skomentował przygotowane w Nowej Zelandii nowe propozycje legislacyjne dotyczące wyboru końca życia dyrektor Katolickiego Centrum Bioetycznego John Kleinsman. Dodał również, że aktualnie obowiązujące w tym kraju prawo bardzo skutecznie zapobiega tego typu nadużyciom.
Naukowiec wskazał, że po wprowadzeniu nowego prawa nie będzie już miejsca w społeczeństwie dla ludzi chorych, słabych i niepełnosprawnych. Jeśli eutanazja zostanie zalegalizowana, wielu będzie zastanawiać się, czy dalej powinni żyć, gdyż inni będą w nich widzieć jedynie ciężar dla otoczenia. Pragnienie takiego człowieka, by nadal żyć, może być zatem oceniane jako wyrachowanie i przejaw egoizmu, dodał profesor Kleinsman.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Sądzę, że wszyscy powinni się cieszyć z sukcesu, jakim jest rozpoczęcie tej misji. Tymi słowami dyrektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego odniósł się do informacji o bezpiecznym lądowaniu na Marsie amerykańskiego łazika Curiosity. Ojciec José Gabriel Funes powiedział Radiu Watykańskiemu, że teraz musimy poczekać na konkretne dane, by przekonać się, czy możemy dowiedzieć się czegoś nowego o Marsie i o możliwości znalezienia na jego powierzchni cząstek organicznych.
Zbudowany przez amerykańską agencję NASA marsjański łazik wylądował bezpiecznie na powierzchni czerwonej planety wczoraj. Ma zbierać próbki gruntu i robić zdjęcia planety przez 2 lata. Jego misją jest m.in. próba ustalenia, czy na Marsie znajdują się jakiekolwiek ślady życia.
Ojciec Funes pytany był również, czy katolicy i w ogóle ludzie wierzący mogą w związku z tą misją mieć jakieś obawy, zwłaszcza dotyczące istnienia życia poza Ziemią.
No, of course not.
Nie, oczywiście, że nie. Nie powinniśmy obawiać się ani nauki, ani też związanych z nią nowych odkryć i wyników. To jest też racją, dla której Kościół katolicki posiada swoje obserwatorium. Nie obawiamy się prawdy, jakakolwiek by ona była. Musimy być otwarci na nowe wyniki badań, zwłaszcza jeśli zostaną potwierdzone przez naukowców.
19 osób zginęło w zamachu na kolejny chrześcijański ośrodek w Nigerii. Tym razem celem terrorystów stał się protestancki biblijny kościół głębokiego życia. Grupa około 10 uzbrojonych mężczyzn wdarła się wczoraj wieczorem do prowadzonego przez tę wspólnotę domu modlitwy w mieście Otite w centralnej części kraju. Ataku dokonano w czasie nabożeństwa.
Całe zdarzenie trwało około 20 minut. Agresorzy podjechali pod kościół mikrobusem i po wejściu do środka zamknęli za sobą drzwi, uniemożliwiając modlącym się wiernym ucieczkę. Następnie otworzyli ogień, zabijając pastora i kilka innych osób. Wielu uczestników nabożeństwa zostało ciężko rannych. Po ucieczce napastników postrzelonych przewieziono do okolicznych szpitali. Niektórych niestety nie udało się uratować. Strzały były słyszane także w pobliskiej szkole, skąd uczniowie w obawie o własne życie ratowali się ucieczką.
Lokalne władze szukają sprawców i osób powiązanych z zamachem. Jak do tej pory żadna z organizacji nie przyznała się do przeprowadzenia tego ataku. Przypuszcza się jednak, że podobnie jak wiele poprzednich zamachów, także i ten jest działem radykalnych ugrupowań islamistów.
O nieprzyjmowanie broni i nieprzyłączanie się do walki zaapelowali do mieszkających w Syrii chrześcijan ich zwierzchnicy różnych denominacji. Wskazali zarazem, że nie można dopuścić do tego, by na polu walki pojawiła się kolejna antagonistyczna grupa utożsamiana z wyznawcami Chrystusa, co mogłoby stać się zarzewiem konfliktu religijnego. Przypomina się, że od początku wojny chrześcijanie aktywnie włączają się w niesienie pomocy humanitarnej i są na pierwszej linii, gdy chodzi o dzieła solidarności, także wobec ludności muzułmańskiej.
O wzroście napięcia w Syrii także na tle religijnym świadczy fakt, że celem ataków coraz częściej stają się chrześcijanie. Kolejny raz napadnięty został katolicki klasztor Der Marmusa, będący symbolem współpracy i dialogu z muzułmanami. Napastnicy splądrowali i okradli budynek. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Wspólnota ekumeniczna Steze świętuje 50 lat od inauguracji Kościoła Pojednania, w którym różnojęzyczna rzesza młodych ludzi codziennie gromadzi się na wspólnej modlitwie. Przy tej okazji brat Alois, przeor wspólnoty, podkreślił, że jego pragnieniem jest, by ci, którzy tu wchodzą, czuli się przyjmowani przez Boga i żeby mogli odczuć obecność Boga w swoim życiu.
Brat Alois, co tydzień w czwartek po wieczornej modlitwie w tym właśnie kościele spotyka się z wszystkimi, którzy są w Steze. W ostatni czwartek mówił m.in. o pięknie tej wspólnoty, którą jest Kościół. Zachęcał młodych ludzi, by po powrocie z Teze w sposób twórczy włączali się w życie swoich parafii. Zadał młodym ludziom bardzo konkretne pytanie. Czy w kilkoro, choćby we dwóch lub trzech, moglibyście pomóc swojej parafii upiększyć Kościół i sprawić, żeby był bardziej gościnny? Powołanie chrześcijańskie charakteryzuje się także wrażliwością na piękno, mówił brat Alois. Przedstawił im następnie kilka prostych propozycji. Z pomocą bardzo niewielu środków moglibyście zadbać o to, mówił, żeby wasz kościół był otwarty i by można w nim pobyć w ciszy, żeby był w nim ktoś, kto będzie gotów porozmawiać i wysłuchać tych, którzy tego potrzebują, żeby były w nim chwile zupełnie prostej modlitwy. Dzisiaj, kiedy życie codzienne nabiera zawrotnego przyspieszenia, potrzebujemy oaz pokoju, stwierdził brat Alois. Dla Radia Watykańskiego mówił Steze brat Marek.
Niestraszne były im upał, deszcz i bolące nogi. Zgodnie mówią pątnicy z diecezji legnickiej, którzy po raz 20 przywędrowali na Jasną Górę. W 8 grupach przybyło 850 osób, a każda z nich z wieloma intencjami, prośbami i dziękczynieniem.
W sobotę mam własny ślub. To w intencji właśnie błogosławieństwa na dalszą drogę w małżeństwie.
Była akurat droga krzyżowa, kiedy ja już powiedziałam, że ja nie dojdę, ja chyba będę wracać. I w pewnym momencie modlimy się, że Pan Bóg się podnosi. I nagle mówię, Boże, małe dzieci, staruszki, wszyscy się podnoszą, a ja nie dojdę. Już tak szłam szeroko nogami, ale doszłam.
Tegoroczna pielgrzymka legnicka upływała w duchu wdzięczności za 20 lat istnienia diecezji i pierwszy synod diecezjalny, który trwał od 2007 roku. Pątnicy realizowali hasło Kościół naszym domem. Każdego dnia przeżywali najważniejsze momenty roku liturgicznego, powiedział ksiądz Mariusz Majewski, główny przewodnik legnickiej pielgrzymki.
Nie zabrakło wspólnego opłatka, życzeń wspólnoty pielgrzymkowej z mieszkańcami. Moment też uczenia się, zwłaszcza ludzi młodych, jak powinna wyglądać wspólnota stołu rodzinnego, kościoła domowego. Był też Wielki Piątek, a zatem adoracja krzyża.
Jubileuszowe wędrowanie legnickich pątników upamiętnił specjalny medal. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.